Magazyn unijny Poznań Europa.
Dzień dobry, w zasadzie już teraz dobry wieczór. Poznań Europa, wracamy po wakacjach. Jacek Kosiak, witam serdecznie. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Libicki.
Witam państwa.
Były eurodeputowany do 2009 roku. No a dzisiaj w roli autora książki, i to nie byle jakiej, bo 1470 stron. Więc już możemy spodziewać się, że dzieło dotyczy tematu bardzo obszernego. Tytuł tej książki: Europa, najpiękniejsza opowieść. Panie pośle, rozumiem, że ta książka jest o Europie, czyli tak jak i nasza audycja, no ale obfitość tego dzieła wskazuje na dosyć skrupulatne podejście do tematu.
Panie redaktorze, bardzo dziękuję, że pan wspominał o tej książce, bo to jest moje wielkie zaangażowanie od czasu wycofania się z polityki. No oczywiście zaproszenie na przykład tutaj jest elementem jeszcze polityki, ale to już jednak takiej troszkę emerytalnej polityki. Natomiast ta książka rzeczywiście mnie bardzo pochłonęła, bo wydawało mi się, że nie było w Polsce właściwie książki, która by omawiała całą historię Europy, i to historię polityczną, gospodarczą, kulturalną. Także tam będzie dużo reprodukcji dobrych obrazów, największych dzieł sztuki. Poza tym...
Czy podszedł pan do tego zgodnie ze swoim wykształceniem jako historyk sztuki?
Tak, dlatego że wie pan, ja uważam, że polityka jest nie do zrozumienia, jeżeli się nie mówi o cywilizacji. Cywilizacja jest nie do zrozumienia, jeśli się nie uwzględnia kultury, prawda, jej tych aspektów, które są absolutnie specyfiką Europy, bo warto zwrócić uwagę, że poza Europą nigdzie nie było tak rozwiniętego, tak bogatego malarstwa, rzeźby. Architektura bywa oczywiście w różnych cywilizacjach. W wielu bardzo cywilizacjach malarstwo właściwie było zakazane. Prawda? W cywilizacji islamu obawa przed oddawaniem czci obrazów, to samo w cywilizacji żydowskiej, w znacznym stopniu w cywilizacji całej prawosławnej jest niechęć do obrazu.
No, prawda? To bym się nie zgodził, bo jednak ikony to tak, cała szkoła.
Ale ikony cała szkoła, tylko wie pan, to było charakterystyczne, że w cywilizacji tej prawosławnej, albo można powiedzieć bizantyjskiej, ona się stamtąd wywodziła, to obraz był znakiem, symbolem jakiejś prawdy wiary. A w cywilizacji naszej on był opisem. To dawało znacznie większą możliwość przedstawienia narodzenia Pana Jezusa jako wspaniałej sceny w krajobrazie, w szopce idących z pasterzem pokłonów czy trzech króli. A w cywilizacji tej, nazwijmy, pan wymienił ikony, więc tej, dla której ikona jest takim bardzo pozytywnym symbolem, to był tylko znak. Matka Boska trzyma dzieciątko albo sztywne postacie, które są umieszczone w koło, bo to był znak, a nie opis zdarzenia. I to właśnie jest ta istotna różnica. Więc jak chodzi o tę książkę, powinna 15 października ma być już się ukazać w księgarniach. Ona jest już w zapowiedziach wydawniczych wydawnictwa Zysk
No, już niedługo będzie. No ale pytanie, czy ta historia Europy opowiedziana obrazami, sztuką, też mówi o politycznej historii Europy i o mentalności Europejczyków.
Jak najbardziej. Zajmuje się w tej książce od upadku Rzymu, tak, symboliczna data 476 rok, odsunięcie od władzy ostatniego małoletniego cesarza Romulusa Augustulusa, aż po ostatnie wybory. Niestety już Brexitu jako takiego nie mam opisanego, ale powiedzmy sobie szczerze, że nie bardzo jest co napisać.
Możemy za chwilę uzupełnić ten brak.
Więc właśnie, ale w każdym bądź razie aż do czasów współczesnych. I jak mówię, kultura, cywilizacja, sztuka, gospodarka, to wszystko, w czym Europa, ten mały skrawek lądowy na wielkim, prawda, przestrzeniach od Oceanu Spokojnego do Atlantyku, Europa absolutnie wyróżnia się wśród wszystkich innych cywilizacji. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że Europa jest lepsza, ale absolutnie wyróżnia się bogactwem kultury, sztuki, prawa, nauki i polityki, bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj Europa nie jest już centrum, prawda, polityki kolonialnej na świecie, ale przecież to europejski styl życia i europejskie wartości, znaczy Europy i nazwijmy to jej córki Ameryki. Mam na myśli zarówno tę Amerykę Północną, czyli powiedzmy skolonizowaną przez Anglików czy Francuzów, jak i całą środkową i południową przez Hiszpanów i Portugalczyków. Ale przecież to ta Europa, euroatlantycka czasami się mówi, prawda, nadała cały styl życia i wartości.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pojęcie demokracji, które jest ściśle związane z Europą, to pojęcie właściwie dzisiaj realizowane w bardzo różny sposób, prawda? Ale właściwie mało kto na świecie powie, jakikolwiek dyktator, rządzę i nie zrobię wyborów. Najlepiej opowiada, oczywiście robi wybory, one są sfałszowane, naciągane, ale każdy udaje, że jest demokratą. Przecież to jest wartość czysto europejska. Demokracja, i nawet nie myślę tylko wprost o tym, żeby o powszechnym głosowaniu, ale o całym stosunku do społeczeństwa. Społeczeństwo ma rządzić. Wszyscy mają być dla dobra społeczeństwa, i ten król, czy prezydent, i ten zupełnie prosty człowiek, wszyscy są różnymi członkami społeczeństwa. To było w Europie bardzo wyraźnie podkreślane już od czasów greckich, że całe społeczeństwo jest równowarte, że tak powiem, że król jest na usługach rzemieślnika, a rzemieślnik na usługach króla.
2700 nazwisk w książce. Mrówcza praca, gdzie pan szukał tych informacji?
Proszę pana, mrówcza praca, ale mnie bardzo ułatwiło to, że ja zawsze kupowałem książki, które dotyczyły historii i historii sztuki. Także mam 15 tysięcy książek w domu i nie wiem teraz, co z nimi zrobić, ale to mi bardzo ułatwiło, bo to oznaczało, że mogłem właściwie po większość informacji sięgnąć na półkę, czy ewentualnie, ja troszkę mam kłopoty z komputerem, ale poprosić kogoś, żeby mi pomógł wyszukiwać w komputerze, a nie musiałem chodzić do bibliotek.
A to ciekawe. A proszę powiedzieć, jak pan jednak podchodzi do tej historii europejskiej? Były ciemne i jasne karty. Na pewno należy docenić tę spuściznę europejską, która jest dla nas ważna, która pomaga też innym w jakiś cywilizowany sposób funkcjonować, organizować społeczeństwo, ale były też ciemne karty.
Panie redaktorze, w pewnym momencie pisania tej książki zwróciłem się do bardzo znanego autora, profesora Jerzego Kłuczowskiego, niedawno zmarłego. I zwracałem się do niego o jakieś rady i mu przedstawiałem, co książka zawiera i tak dalej. I on powiedział: proszę pana, jak dobrze, że pan broni średniowiecza. Otóż być może słuchacze, ale mam nadzieję, że już nie czytelnicy tej książki, zdziwią się trochę w pierwszej chwili, bo ja uważam, że najlepszym okresem Europy, jak chodzi o pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, to było właśnie średniowiecze, to późne średniowiecze, czyli nie to po upadku Rzymu, ale to mniej więcej XII, XIII, XIV, XV wiek miast hanzeatyckich. Wiek, kiedy nie było ani pańszczyzny, ani nie było poddaństwa. To były wieki, kiedy była zupełna równowaga wszystkich władz i kiedy stworzono tę wyraźną doktrynę. To święty Tomasz z Akwinu, jego poprzednik Jan Salisbury, Anglik, stworzył tę doktrynę współdziałania wszystkich grup społecznych, tak jak współdziała cały organizm człowieka dla wspólnego dobra. I tak rzeczywiście było. Ta demokracja była inna, chociaż jakaś forma parlamentów istniała w Europie od czasów wczesnego średniowiecza, jakaś forma.
Najstarszy parlament w Europie to parlament islandzki.
Parlament islandzki, który w roku 1000 większością głosów zadecydował, że chrześcijaństwo zostanie przyjęte jako religia, wtedy jeszcze nie państwowa, ale jako religia dopuszczona. Bardzo słusznie pan redaktor mówi, 1000 rok, prawda? Spotykają się, głosują. Przyjmujemy chrześcijaństwo czy nie? Ręce w górę i okazuje się, że przyjmujemy.
Na takiej odległej, właściwie tak, na krańcach Europy.
Tak, na krańcach, ale wie pan, to wielki pozytywny wpływ, powiedzmy sobie, Germanów, którzy urządzali tę Europę po upadku Rzymu, prawda? To byli ci wikingowie, Normanowie, najpierw często zdobywcy, najpierw urządzający łupieżcze wyprawy, ale potem okazywało się, że jak zakładali państwo, to potrafili w niesłychanie sprawny sposób stworzyć to społeczeństwo. No, Normandia we Francji, prawda? To było oczywiście najpierw podbita, czy też powiedzmy wymuszone osiedlenie, a potem najbardziej kwitnąca prowincja Francji.
No ale więc jednak to barbarzyństwo gdzieś kiedyś z podziemi wyszło.
Proszę pana, ja za profesorem Modzelewskim mówię, że w V, VI wieku tak zwani barbarzyńcy, to znaczy Europa Zachodnia Germanie, Europa Wschodnia raczej Słowianie, że oni nie obalili Rzym, tylko oni go uratowali, bo oni uratowali wartości. Dlatego ja podkreślam w tej książce, że nie można absolutnie powiedzieć, że ta Europa średniowieczna została zbudowana na gruzach Rzymu. Ona została zbudowana na fundamentach Rzymu. Z Rzymem stało się coś dziwnego, że Rzym postanowił jakoś skapitulować. Jak mówią autorzy, z Rzymu można się było tylko spodziewać podatków, ale nie ochrony granic, nie porządku wewnętrznego, zewnętrznego. A właśnie Germanie przyszli i natychmiast urządzili tam swoje państwa.
Ale gdy pan mówił o tym, że Germanie Amerykanie no, jakby ucywilizowali się, to chciałem nawiązać do mojego następnego pytania. Kiedy był największy kryzys wartości europejskich w tej długiej, ponad tysiącletniej
reformacja,
historii?
To bez dwóch zdań, czyli Luther. To jest dłuższa sprawa wyjść, czemu, czy Luther miał jakieś uzasadnienia. Na pewno miał uzasadnienia, żeby być zgorszonym Rzymem. Natomiast nie miał uzasadnienia, żeby odrzucić całą kulturę śródziemnomorską, a z tym dzisiaj się historycy zgadzają, że to, co w większości, może nie wszyscy, że reformacja to był bunt nie tylko przeciwko Kościołowi, tylko Rzymowi. To był bunt przeciwko kulturze śródziemnomorskiej. I to charakterystyczne, że wielkim bohaterem narodowym od XVI wieku niemieckim stał się Arminiusz, czyli jak przerobiono mu imię na Herman, żeby brzmiało bardziej swojsko, który w roku 9 po Chrystusie pokonał Rzymian. I nagle okazało się, że ten Arminiusz, który pokonał Rzymian, prawda, który potem staje się od XVI wieku nagle bohaterem narodowym niemieckim. To był ten symbol buntu przeciwko cywilizacji śródziemnomorskiej. I to była pierwsza tragedia, bo w Europie nie było właściwie wojen religijnych wcześniej. Oczywiście była sprawa Albigenzów i tak dalej, ale nie było, to rozpoczęło reformacja wielką epokę wojen religijnych, które właściwie skończyły się 1648 pokojem westfalskim, prawda? Czyli właściwie to było sto kilkadziesiąt lat wojen religijnych. No, później wie pan oświecenie, które zanegowało cały porządek dotychczasowy, prawda? Który istniał w Europie.
Myślałem, że powie pan o hitleryzmie w Niemczech.
Nie, no oczywiście, proszę, dzisiaj generalnie wszyscy się zgadzają, że w jakimś sensie konsekwencją rewolucji francuskiej był i komunizm, i hitleryzm, prawda? I to Adam Zamoyski o tym pisał, historyk bardzo znany, właściwie anglosaski, oczywiście o polskich korzeniach, ale który pisze po angielsku i jego książki są teraz tłumaczone na polski. Znaczy nie teraz, już od dłuższego czasu. Teraz ostatnio ukazała się 800-stronicowa biografia Napoleona, przed kilku dniami dosłownie.
Ale pan poseł ucieka w takie no, dosyć poważne historie, a ja chciałbym nawiązać do współczesności. Jeden z polityków niemieckich, oczywiście marginalny w pewnym sensie, z Alternatywy dla Niemiec, powiedział, że faszyzm był tylko epizodem w historii Niemiec. To było w zasadzie tylko 12 lat.
Proszę pana, ja specjalny rozdział poświęcam korzeniom hitleryzmu. Otóż nie ulega wątpliwości, że w Europie, ale szczególnie w Niemczech, po obaleniu przez oświecenie Boga, tak to nazwijmy, każdy zaczynał mówić, co mu ślina na język przyniosło, prawda? Kant, wielki filozof, powiedział: moralność we mnie, niebo gwiaździste nade mną. No proszę pana, nikt by się wcześniej nie ośmielił powiedzieć, może on miał co innego na myśli, ale tak to zostało odebrane, że człowiek sam sobie ma dyktować warunki moralne. Kant powiedział jeszcze drugą rzecz, że postępuj tak, jakbyś chciał, żeby wszyscy inni przyjęli to jako obowiązujące prawo. No to Hitler to dokładnie zrobił. Powiedział: postępujmy tak, żeby to się stało obowiązującym prawem. Proszę, to były lekkomyślnie wypowiadane słowa, które potem, no wie pan, konsekwencją Kanta było sto ileś lat później Nietzsche, prawda, który przedstawił jako pewien ideał blond bestię i napisał książkę Poza dobrym i złem. To niestety szło od Kanta.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Państwa i moim gościem jest pan Marcin Libicki, były eurodeputowany, a obecnie autor książki Europa, najpiękniejsza opowieść. Pytanie, czy może należałoby jednak dopisać postscriptum o Brexicie. Ten Brexit chyba nie wpisuje się w piękno opowieści o Europie.
To jest ciekawa rzecz i myślę, że to dopiero będziemy mogli ocenić nie za kilka lat, ale dłużej. Właściwie co to się stało z tym Brexitem? De Gaulle ku oburzeniu dużej części opinii europejskiej nie chciał wpuścić Anglików do Europy i przypisywano to może i słusznie jego kompleksom z czasów wojny. Ale wie pan, jakiś problem z angielską indywidualnością i z angielską taką odmiennością od Europy, prawda? To tytuł z jakiejś gazety, że kiedy była jakaś straszna burza, to napisali: Europa odcięta od Anglii, prawda? Nie Anglia odcięta od kontynentu, tylko Europa odcięta od Anglii. No coś w tym...
Ale jesteśmy świadkami teraz chyba kryzysu parlamentaryzmu brytyjskiego.
Prawda, więc parlamentaryzm angielski mówi się od Wielkiej Karty Wolności od 215, ale pierwsze zebranie regularnego przedstawicielstwa miast, hrabstw i szlachty to było 1265. W XIV wieku parlament angielski dostał prawo inicjatywy ustawodawczej. Królowie nadali mu prawo inicjatywy, czyli nie tylko oceniał, co chciał król, czy to może być, czy nie, ale mógł występować z własnymi pomysłami. W XVII wieku parlament stworzył armię parlamentu.
To chyba teraz trochę brakuje tych własnych pomysłów. Boris Johnson wydaje się zagubiony.
Więc Boris Johnson wydaje się zagubiony i jak mówię, po jakimś czasie skonstatujemy, czy to w jakim sensie, już mówię samej Anglii, no czy to wyszło na zdrowie, czy nie. Wygląda, że nie. I to sam fakt, że Anglicy poruszają się na krawędzi rozpadu, bo problem dzisiaj jest, nie, w ramach rozwiązań brexitowych, to ta granica w północy Irlandii.
Bo, no
się, bo się może tu okazać, że nagle Irlandczycy północni, którzy absolutnie czują wspólnotę, poza problemami religijnymi, ważnymi, ale dzisiaj wyciszonymi, z całą wyspą, nie powiedzą, a to dziękujemy, wybieramy Republikę Irlandii razem z Europą, a nie sojusz naszej północnej części z Anglią.
No i Szkoci wtedy, tak samo, nie no za wtedy bardzo może chętni się,
no otóż
do Brexitu.
To, wtedy się może posypać Szkocja, która od początku XVIII wieku ma wspólny parlament z Anglią, więc to już była silna dosyć wspólnota, że wspólny parlament, ale w którym jest silne poczucie indywidualności. Mają swój własny parlament, który kiedyś, jak byłem w Parlamencie Europejskim, to byłem gościem parlamentu właśnie szkockiego i to jest bardzo łatwo zażądać poszerzenia kompetencji najpierw, a potem nagle powiedzenia to dziękujemy, bo wolimy być w tej. Więc jeżeli w Anglii to jeszcze pójdzie gospodarczo niedobrze, powiedzmy w Wielkiej Brytanii, to wtedy Wielka Brytania może się posypać.
To są podzielone opinie. Niektórzy mówią, że po Brexicie będzie kryzys i zapaść gospodarcza Wielkiej Brytanii. Inni mówią, że chwilowy kryzys.
Proszę pana, ja jestem bardzo ostrożny w tych, wie pan, z przewidywaniem przeszłości to są dwa aspekty. Po pierwsze, trzeba być ostrożnym, ale po drugie, trzeba to robić, bo w końcu nikt nie może podjąć żadnej decyzji, nie myśląc o jej skutkach. Więc wie pan, tutaj jest bardzo trudno powiedzieć, bo wszystko się okaże. Jeżeli by Anglia pozostała, na co się nie zanosi, co byłoby najprostszym rozwiązaniem we wspólnocie, w wspólnym obszarze gospodarczym, tak jak jest Norwegia, jak jest Szwajcaria, jak jest Liechtenstein, no właściwie jako część, w pewnym sensie jako część Szwajcarii. On nie jest częścią Szwajcarii, ale gospodarczo i w polityce zagranicznej tak.
No to jest drobiazg, maleństwo.
Tak, drobiazg. Ale wie pan, ale istnieje ta możliwość, a tymczasem Boris Johnson się od tego absolutnie odżegnuje, że on nie chce być absolutnie w tym wspólnym obszarze gospodarczym, bo to byłoby najprostsze rozwiązanie. To by dawało Anglikom te, powiedzmy, w cudzysłowie wolność od ograniczeń europejskich, ale też prawdziwą wolność gospodarczą, prawda, w tej wspólnocie. Nic nie wiadomo. W mojej książce wolałem się nie zajmować tym, co się stanie.
Bo miałaby nie 1470 stron, ale może i z 2000.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Kończy się czas Brexitu, bo tylko do końca tego miesiąca, tak. Chyba że zostanie przedłużony po raz kolejny Brexit. No też Januszowi Wojciechowskiemu zabrakło czasu. Tak. Ostatnia runda pytań, druga już, wykazała poparcie dla jego kandydatury na komisarza do spraw rolnictwa.
Ja myślę, że tu są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Janusz Wojciechowski zrobił fundamentalny błąd, odpowiadając w tej pierwszym rundzie pytań, przedstawiając punkt widzenia i mówiąc po angielsku. Jego angielski jest angielskim takim, który nazywany jest powszechnie komunikatywnym. Więc to jest język, który zupełnie wystarcza do funkcjonowania, ale do funkcjonowania, kiedy rozmawia się we dwie osoby, w cztery, w sześć, prawda? Coś. A nie jak się jest postawionym w sytuacji człowieka przesłuchiwanego.
Pod ostrzałem.
W którym jest się pod ostrzałem, bo oczywiście, że każdy zadaje pytanie takie, żeby ewentualnie wykazać, czy on ma kompetencje, czy nie. Więc jak on się uparł, żeby mówić po angielsku, no to skutek był taki, że jego wypowiedzi były ubogie i uciekał w ogólniki.
No bo wtedy, że bał się tego argumentu, że nie zna angielskiego, więc po
no
co
tak,
się pcha na komisarza?
No tak, ale tego nie sądzę, że mu ktokolwiek to akurat zarzucił, bo przecież on nie tylko, że funkcjonował ileś lat jako poseł, gdzie ta znajomość jest jeszcze mniej ważna. Ważna, ale mniej ważna. Oczywiście, jeżeli chce się zająć, jakieś wyraźne pozycje znaleźć sobie w Parlamencie Europejskim, to trzeba znać ten angielski komunikatywny, bo inaczej, wie pan, no, 3/4 polityki to są rozmowy rozmowy w korytarzach, tak zwane kuluarowe.
Pan był członkiem Komisji do Spraw Petycji, czy też uczestniczył pan w przesłuchaniach kandydatów na komisarzy?
Nie, nie. Ja byłem przewodniczącym Komisji do Spraw Petycji, ale nie uczestniczyłem w tych przesłuchaniach, ale powiedzmy, że no powiem szczerze i nieskromnie, podchodziłem bardzo poważnie do stanowiska, które piastowałem, i na dodatek uważałem, że nie naruszając żadnego poczucia solidarności z Unią Europejską, można bronić spraw polskich, bo to jest zupełnie naturalne, więc tutaj czasami uwagi o różnych politykach, że oni są politykami europejskimi, więc nie mogą się zajmować sprawami polskimi, jest nietrafne, dlatego że każdy może, i to jest zupełnie naturalne, że można się zajmować bardziej trochę większy nacisk przywiązywać do spraw polskich. Ja przeprowadziłem ten raport, wiem, że pan redaktor to pamięta, potępiający Nord Stream 1, prawda? Albo Jugendamty. Nikt mi nie postawił zarzutu, że ja zajmuję się Jugendamtami dlatego, że jestem Polakiem, chociaż rzeczywiście 90% problemów Jugendamtów to były, może 70, to były sprawy polskie, i tak samo Nord Stream 1 był przede wszystkim. Nikt mi takiego zarzutu nie postawił. Więc wracając do Janusza Wojciechowskiego. I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że to, że kiedy się poprawił taktycznie, przechodząc na Polski...
No przedłużało się to przesłuchanie, to zamieszanie z jego wyborem.
No tak, ale...
Podobno nawet kury w gospodarstwie jego brata przestały się nieść, tak przeczytałem jeden z artykułów.
Aha. No tak. Więc proszę pana, druga rzecz była, już nie można było go odesłać, bo przecież 23 października Ursula von der Leyen ma przedstawić
skład komisji.
Więc tu jakby jego teraz odesłać, to następnego kandydata trzeba by przyjąć właściwie w ciemno.
I być ta może, układanka by się posypała geograficzną, polityczną.
No i to, co pan redaktor wspomniał, ta kandydatka francuska, pani Goulard, która ma poważne zarzuty, prawda, ale która jest kandydatką popieraną przez liberałów, to wie pan, to by dopiero było, gdyby odstawili Wojciechowskiego, a przyjęli Goulard. Bo naprawdę ona ma poważne zarzuty, no powiedziałbym, no natury właściwie etycznej, prawda, finansowo-etycznej, tak to delikatnie nazwijmy.
Korupcyjne.
No tak, korupcyjne, więc wie pan, odrzucić Wojciechowskiego, bo nie dość precyzyjnie powiedział coś tam, a przyjąć Goulard, to by się właśnie, tak jak pan powiedział, by się wszystko posypało.
No ale też niektórzy mówili, że Janusz Wojciechowski za bardzo faworyzował w tych opiniach swoich małe gospodarstwa. Za dużo o tym mówił. Trochę przestraszył liberałów, którzy popierają większe rolnictwo.
Tak. Więc wie pan, no to jest w ogóle delikatny problem, bo ja pod tym względem uważam, że to w ogóle powinno być puszczone na wolny rynek, prawda? I kto chce sprzedać swoje małe gospodarstwo, a chce kupić większe. Sukces polskiego rolnictwa teraz, to jest właśnie to. Ja mieszkam w niedużej miejscowości pod Poznaniem, gdzie było 40 rolników, dzisiaj jest 2, prawda?
I to jest... No kiedyś pan był rolnikiem.
No ja też byłem rolnikiem, tak. I proszę pana, i dzięki temu to rolnictwo kwitnie, a dzieci tych rolników zostały, mogę przytaczać przykłady, księdzem, dyrektorem banku, a gospodarstwo jest scalone. Nie zawsze oni się pozbyli tego gospodarstwa, bardzo często wydzierżawili, prawda? W całej mojej parafii, bo tak to nazywamy, Radzewice, Rogalin, Świątniki, jest teraz 7 gospodarzy. No wie pan, no 7 gospodarzy w 3 wsiach, prawda? Więc w 3 miejscowościach. Więc wie pan, więc to jest naturalny ruch, więc ja tutaj...
A myśli pan, że uda się zrównać dopłaty pomiędzy wszystkimi rolnikami w Europie?
Tam są tak zróżnicowane te formy dopłat, no że moim zdaniem przedstawić, że się udało, się na pewno uda. A czy się uda w każdej kategorii zrównać, to mi jest trudno powiedzieć. Ale
na pewno pan poseł wie, gdzie są najwyższe dopłaty, i to bardzo często jest niespodzianka dla polskich słuchaczy.
W Anglii?
Nie, na Malcie.
Na Malcie.
Na Malcie, bo mały kraj, małe
to nie szkodzi,
obszary.
Bo i tak mało kosztuje. Tak. No tak, oni mają 2 posłów, zdaje się, 2 albo 2 chyba, co jest 10 chyba razy więcej niż Niemcy w przeliczeniu na ilość
ale
mieszkańców.
Ale też wbrew pozorom, polskie dopłaty wcale nie są najniższe w Unii Europejskiej, bo na przykład nawet Szwedzi mają dopłaty niższe.
Tak, bo ja myślę, wie pan, to jest to, że to nie jest jakaś, to nie było nigdy pomyślane jakaś krzywda polskich rolników, tylko to było zawsze jako zrównoważenie różnych elementów tej całej gry polityczno-ekonomicznej. Ale wie pan, ja oczywiście uważam, że Unia postąpiła w kilku wypadkach niesprawiedliwie, nie interweniując. Kiedy przenosili fabrykę Fiata z Polski pod Neapol, kiedy Macron nie godził się, żeby Peugeot gdzieś inwestował, chociaż on i tak zainwestował, prawda? I to było już sprawa kierowców, pracowników delegowanych, tak, prawda? Ale w tym szczególnie kierowców, którym kazano rozliczać się według norm, dlatego że
każdy... Konkurencja polska zabijała transport.
Zanim odczytałem statystykę, to mnie zaczęło uderzać, że jak się jedzie na zachód, to w ogóle co druga, co trzecia ciężarówka jest z Polski. Na tej trasie Poznań-Bruksela nagle okazywało się, że z miesiąca na miesiąc, a to były oczywiście te przedsiębiorstwa, które objęły teraz coś blisko, zdaje się, 30% rynku transportowego w Unii Europejskiej. To jest wielki sukces. Ale to, że to jest sukces, to mówić, że to jest krzywda francuskich kierowców, no wie pan, no my się w pewnym momencie, to dzisiaj można by powiedzieć, że krzywdą Polski producentów Syreny czy polskiego Fiata jest to, że Polacy zaczęli jeździć Mercedesami. No to jest istota Unii. No każdy zaczyna się specjalizować w tym, w czym jest po prostu najlepszy. Więc uważam, że dyskryminacja polskich kierowców to jest jedno z najbardziej oburzających i najbardziej naruszających fundamenty
wolnego rynku,
czyli podstaw Unii Europejskiej, spraw, które się wydarzyły. Więc to powinniśmy absolutnie walczyć i zarzucanie nam, powiedzmy, tych prawniczych problemów, specjalista był Timmermans, ja nie wchodzę w tym momencie w jakimś, to długa dyskusja, prawda, o tych uprawnieniach, ale jednocześnie zakazywanie polskim kierowcom, czy utrudnianie polskim kierowcom życia, a zarzucanie, że polski, że Trybunał Konstytucyjny, czy tam Izba Dyscyplinarna Krajowej Rady Sądownictwa, to jest oburzające, no to najpierw
A jaka pana zdaniem jest diagnoza? Dlaczego takie zarzuty?
Proszę pana, ja myślę, że tu jest kilka czynników. Jeden jest osobiste jakieś zaangażowanie Timmermansa. I to właściwie się wszyscy dzisiaj zgadzają, bo jeżeli ta jego następczyni, nie pamiętam jak ona się nazywa, ta, która teraz w nowej komisji będzie się zajmować, mówi już zupełnie innym językiem. Ciągle mówi, że ona będzie, ale nie mówi, że to trzeba w Polsce badać, tylko że trzeba wszędzie badać i tak dalej. Więc to były jego osobiste, których nie rozstrzygać. Bardzo jego niewłaściwe popieranie poszczególnych partii w Polsce. Wie pan, to, że on przyjeżdżał urzędujący komisarz i popiera, prawda, jakąś partię, to było w najwyższym stopniu niewłaściwe. Proszę pana, myślę, że istnieje niechęć kręgów skrajnie liberalnych do Polski i do naszego przywiązania do tradycji, do wartości, do chrześcijaństwa.
Czy jakoś nawiązuje pan w swojej książce Europa najpiękniejsza opowieść do tych współczesnych problemów?
To jak najbardziej. Europa na rozdrożu idei, prawda? Jak najbardziej o tym mówię. I jakie są teraz właśnie rozdroże idei, wie pan, bo tu trudno powiedzieć o jakimś półupadku komunizmu. Oczywiście on wraca tylnymi drzwiami w jakiś sposób. Wie
komunizm?
Pan. Ja oczywiście nawiązuję do życia ideowego. Trudno powiedzieć, jakie ono jest w dzisiejszej Europie, ale próbuję to rozstrzygnąć, prawda? Nie, rozstrzygnąć to za dużo powiedziane, ale próbuję to opisać, prawda? Gdzie nie ma dominującej idei jakiejś, prawda, jak kiedyś było chrześcijaństwo, jak w krajach, jak w Rosji, komunizm, w Niemczech nie ma dominującej. Ale niestety, na przykład komunizm wraca tylnymi drzwiami, bo jeżeli przyjmiemy, że komunizm to nie musi być dyktatura, ale to musi być na przykład absolutna równość finansowa, to pomysł, żeby w wielu państwach, żeby wprowadzić dla wszystkich identyczną pensję, a niektórzy zarobią więcej, kto będzie mógł i chciał, ale wszyscy mają dostać identyczne pensje.
No, wie pan, dochód co? Gwarantowany.
Dochód gwarantowany i o tym piszę dość obszernie.
Prawda? No. Pisze o tym Marcin Libicki, jak słyszymy, nie tylko były eurodeputowany i poseł, ale także powiem tak, zagorzały liberał.
A to prawda. Ekonomiczny, gospodarczy.
Ekonomiczny,
bo nie moralny, nie ideologiczny, tylko gospodarczy. Co pan redaktor słusznie przypomniał, kiedy mówiłem o gospodarstwach wiejskich, czy mają być duże, czy małe. Niech będą takie, jakie chcą.
Jak słyszeliśmy, także specjalista od rolnictwa.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Jacek Kosiak, Poznań Europa. Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Magazyn unijny Poznań Europa.